W pierwszym liście Tymoteusza 3,15 apostoł Paweł, pisząc do swojego młodego współpracownika, powiedział: gdybym się jednak opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy się prowadzić w domu Boga, którym jest Kościół Boga Żywego, filar i podstawa prawdy. Kościół musi mieć te dwa aspekty, aby był Kościołem żywego Boga. Żywy Bóg potrzebuje żywego Kościoła, który Jemu odpowiada. Kościół musi być również filarem i podstawą prawdy. Filarem i podstawą prawdy. Aby Kościół był normalny, w szczególności w okresie degradacji, w czasie chylenia się ku upadkowi, musi mieć te dwa aspekty. To właśnie dlatego apostoł Paweł w księgach do Tymoteusza i Tytusa bardzo, bardzo podkreślił kwestię prawdy. Właściwie to nawet bardziej niż podkreślił kwestię życia. Myślę, że wielu z nas wie, że na początku pierwszej księgi Tymoteusza, w wersji odzyskiwania, jest wspaniały przypis. Jest to właściwie pierwszy przypis do pierwszego wersetu, czyli 1 Tymoteusza 1:1, przypis pierwszy. Jest wspaniały. Jest to rodzaj wstępu i podsumowania całej księgi, a właściwie pierwszego i drugiego listu Tymoteusza oraz Tytusa. W przypisie jest wspomnianych 7 kluczowych słów lub tematów, które zostały podkreślone w tych trzech księgach. 2 z tych 7 to życie i prawda. Jest to bardzo dobre. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy zajrzeli do tego przypisu, gdy będziemy mieli czas czytania, a nawet abyśmy studiowali ten przypis. Do każdego z tych 7 punktów brat Lee, pisząc ten przypis, wymienił dużo wersetów. Właściwie to wymienione są wszystkie wersety, w których jest wzmianka na temat życia. Wszystkie wersety mówiące o wierze. Wszystkie wersety na temat sumienia. Wszystkie wersety na temat prawdy. A jest to bardzo interesujące, gdy spojrzycie na listę wersetów. Zobaczycie, że jest 2 razy więcej wersetów na temat prawdy niż na temat życia, życia wiecznego. Apostoł Paweł miał to brzemię. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie Kościół chylił się ku upadkowi i wiedział, że lekarstwem była prawda. Z pewnością potrzebujemy fundamentu życia. Z pewnością tego potrzebujemy. W rzeczywistości w naszej historii pańskiego odzyskiwania były takie okresy, kiedy podkreślaliśmy życie, ale brakowało nam w kwestii prawdy. Bracia i siostry, potrzebujemy, aby Kościół był filarem i podstawą prawdy. Wiemy, gdy mówimy na temat degradacji Kościoła, że jeśli zajrzymy do 2 i 3 rozdziału objawienia, zobaczymy tam pewien rodzaj proroczej historii Kościoła. A wiemy, że upadek Kościoła, który możemy zobaczyć w 2 rozdziale objawienia, w kontekście Kościoła w Efezie, listu do Efezu, wydaje się, że upadek ten był spowodowany przez co? Przez utratę pierwszej miłości. Ale właściwie święci, jeśli zajrzycie do Tymoteusza, gdy spojrzycie na 1 i 2 Tymoteusza, możemy zobaczyć, że rzeczywiście coś się za tym kryje. Jest to głębsze źródło utraty pierwszej miłości. A jest nim to, że święci w Azji porzucili prawdę. Porzucili zdrowe nauczanie Bożej ekonomii. To z tego powodu Paweł pozostawił tam Tymoteusza, by nakazać niektórym, aby nie nauczali inaczej niż Bożej ekonomii, która jest w wierze. Święci, potrzebujemy prawdy, potrzebujemy zdrowego nauczania, abyśmy byli ustrzeżeni w doświadczeniu życia. W rzeczywistości te dwa współdziałają razem. W listach do Tymoteusza Paweł wspomina, tak jak to zostało przedstawione w pierwszym poselstwie. Pamiętacie? 10 punktów. Jest tych 10 punktów, które nasz brat przedstawił, a które są jakby wplecione we wszystkie 6 poselstw. A pierwszym z nich jest poznanie prawdy. I tutaj nasz brat przedstawił kilka wersetów z Tymoteusza na temat pełnego poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2:4 i 1 Tymoteusza 4:3. Paweł mówi o pewnym, pełnym poznaniu prawdy. Wreszcie ten werset, który wam przeczytałem, 3:15, że Kościół powinien być filarem i podstawą prawdy. W rozdział 6, werset 5 mówi na temat niektórych pozbawionych prawdy. A święci, jest to właściwie bardzo ważne i jest dla nas ostrzeżeniem. Wiecie, greckie słowo tutaj, pozbawieni w 6:5, nie oznacza, że nigdy nie mieliście prawdy, ale znaczy raczej, że mieliście ją i utraciliście. Święci, w tej kwestii musimy być ostrożni. My, którzy jesteśmy błogosławieni, będąc w Pańskim odzyskiwaniu, którzy zostaliśmy ubłogosławieni za pomocą zdrowego nauczania posługi wieku, mamy prawdę, która nam została przedstawiona. Jakże byłoby to haniebne, gdybyśmy skończyli w takiej sytuacji, pozbawieni prawdy. Drugi Tymoteusza 2:18 mówi o tych, którzy w odniesieniu do prawdy chybili celu. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, iż jest możliwe, że macie Słowo Boże, podkreślacie je, ale jednak nie podkreślacie właściwej rzeczy, chybiacie celu? Z pewnością cierpieliśmy z tego powodu w naszej historii. W 3:8 niektórzy przeciwstawiają się prawdzie. W 2 Tymoteusza 3:8. Czyż nie tak wygląda sytuacja dzisiaj? Czyż nie widzimy tego za naszego życia? Szczególnie w tym wieku przeciwstawiają się prawdzie. A następnie w rozdziale 4, wersetach 3 i 4 mówi o tym, że niektórzy odwrócą ucho od prawdy. Ku czemu? Ku mitom, ku innym rzeczom. To wnosi nas z powrotem do pierwszego listu, gdy Paweł nakazał Tymoteuszowi: nie daj się porwać mitom i niekończącym się rodowodom. Wiecie, mogły to być nawet rodowody w piśmie, ale skupili się na tym, mieli ucho, mówi o swędzącym uchu wobec tych rzeczy, a nie o uchu, które jest dla Bożej ekonomii. Och, bracia i siostry, potrzebujemy trzymać się prawdy. To wielkie brzemię lub jedno z większych brzemion na tej konferencji. Naprawdę jesteśmy na wojnie. Naprawdę walczymy o prawdę. Nie tylko Paweł, Jan, apostoł Jan. Nie wiem jak wy, ale gdybyście mnie zapytali na temat Jana, powiedziałbym życie. Jego księga jest na temat życia. Jana nazywamy Ewangelią życia. I to prawda, że Ewangelia Jana jest księgą na temat życia i budowania. Na temat życia i budowania. W jego pierwszym liście Jan kontynuuje tę myśl i podkreśla kwestię społeczności życia. Jednak w drugim liście, trzecim liście, drugim i trzecim Jana, nawet Jan bardziej podkreśla bardziej niż życie. W drugim Jana w taki sposób zaczyna się drugi list Jana. To wersety pierwszy i drugi w drugim Jana. Wiem, że wielu z nas nie spędza zbyt wiele czasu na drugim i trzecim listem Jana. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, których kocham w prawdziwości. I nie tylko ja, lecz także ci wszyscy, którzy znają prawdę ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki. Prawda, prawda, prawda. Trzeci Jana to wersety 3, 3 i 4. Bo bardzo się uradowałem z przyjścia braci i świadectwa, jakie dawali Twojej niezłomności w prawdzie, które można by było przetłumaczyć jako Twojej prawdzie. Tak jak postępujesz w prawdzie. Większej radości nie mam niż to, żebym słyszał, że moje dzieci postępują w prawdzie.
in the New Testament we hear about walking in the Spirit.
Wiecie, wcześniej w Nowym Testamencie słyszeliśmy na temat chodzenia w duchu, przez ducha, ale tutaj w czasie degradacji apostoł nakazuje nam, abyśmy chodzili w prawdzie. Chodzili w prawdzie. Święci, jak usłyszeliśmy w pierwszym poselstwie, toczymy wojnę. Jesteśmy na wojnie, szczególnie w tym wieku. W tym wieku uczestniczymy w wojnie o prawdę, gdzie przesyca się rzeczami nasze dzieci, dzieci świętych. Rodzice muszą zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy na wojnie. Jesteśmy na wojnie ze względu na nasze następne pokolenie, ze względu na świadectwo Kościoła w nadchodzącym czasie, w następnym pokoleniu. Wszyscy musimy być uzbrojeni w prawdę. Wiecie, to interesujące, że w Efezjan 6, gdzie mówi się o przeoblekaniu się w całą zbroję Boga, gdzie Kościół jest przedstawiony jako wojownik, zbiorowy wojownik, przeoblekający zbroję. Co jest pierwszym elementem zbroi? Przepasanie bioder prawdą. Efezjan 6, 14 mówi, stójcie więc, przepasawszy swoje biodra prawdą. Wiecie, przepasać to wzmocnić nas, abyśmy stali. Właściwie jest to po to, aby wzmocnić całą naszą istotę, a potem być gotowym, aby przyjąć resztę tej zbroi. Jednakże pierwszym elementem w duchowej wojnie jest prawda. Musimy być przepasani prawdą, święci. Oczywiście nie oznacza to, że propagujemy doktrynę lub wojnę o doktrynę. Nie. Pamiętajcie, czym jest prawda. Prawda jest po prostu boską rzeczywistością, której istotą jest sam trójjedyny Bóg, przekazany przez Słowo Boga. Tak więc Słowo Boga jest nazywane prawdą. Och, drodzy święci, z tego powodu musimy prowadzić wojnę, wkładając tę boską rzeczywistość w nasze kolejne pokolenie, aby Kościół mógł być filarem i podstawą prawdy. Święci, jaka jest dzisiejsza sytuacja? Jakie jest dzisiejsze środowisko, w którym dorastają nasze dzieci, dzieci świętych, wnuki świętych? To sytuacja, którą myślę, że można podsumować wersetem z Izajasza. Chciałbym go wam przeczytać. To Izajasza 5:20. Izajasz 5:20. Mówi on, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Święci, czyż nie jest to społeczeństwo, w którym obecnie żyjemy, szczególnie w ciągu tych ostatnich 10-15 lat? A przesyca się tym młodsze pokolenie. Rzeczy, które Biblia uznaje za dobre. Rzeczy, które Biblia nazywa światłem. Rzeczy, o których Biblia mówi, że są słodkie. Świat mówi nie. Są one złe. To jest ciemność. Musicie zostać oświeceni. To gorycz. W Izajasza 29:16 kolejny werset, który myślę, że opisuje to pokolenie, mówi, u was wszystko jest na opak. U was wszystko jest na opak. Czyż nie jest tak w naszym społeczeństwie? Czyż nie ma spraw, które są na opak? Jak nasz brat powiedział w pierwszym poselstwie, czasami nawet trudno rozpoznać kraj, w którym żyjemy, społeczeństwo. Sprawy są wywrócone do góry nogami. Zapiera się nawet niektórych najbardziej podstawowych zasad w Piśmie, które znaleźć można na pierwszej stronie Biblii. W Księdze Rodzaju 1 jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, dał mu panowanie. Potem mówi, na obraz Boga go stworzył, mężczyznę i kobietę. Mężczyznę i kobietę. To jest na pierwszej stronie Biblii, ale jest na opak w naszym społeczeństwie. I możesz wybrać, czy być tym, czy tamtym. Możesz zmienić. Nie o tym mówi Biblia. I to wkłada się w młodsze pokolenie, nawet na poziomie szkoły podstawowej. Rodzice, drodzy święci, którzy są w wieku 40 lat, 30 i 20, którzy jesteście rodzicami małych dzieci. Potrzebujemy być uzbrojeni w prawdę, potrzebujemy być przepasani prawdą, aby walczyć w tej wojnie. Z jednej strony ze względu na pańskie poruszanie i interes na ziemi, a z drugiej ze względu na nasze dzieci, nasze następne pokolenie. Obyśmy wszyscy stali, stańmy więc i przepasajmy się. Wiecie, w Efezjan jest powiedziane, abyśmy stali. Wojna nie jest rodzajem zewnętrznej wojny. Stójcie mocno. Stójcie zdecydowanie, niczym filar. Niewzruszenie. Bezkompromisowo. Potrzebujemy, wiem, że potrzebujemy brzmienia tej konferencji, a nawet tego poselstwa. Wiecie, nasz brat wspomniał tych 10 punktów na początku swojej społeczności w poselstwie pierwszym, które są rodzajem fundamentalnych brzemion, tych 10 punktów. Jednym z nich było przyjęcie miłości prawdy. Przyjęcie miłości prawdy. A pochodzi to z drugiego listu Tesaloniczan, drugiego rozdziału. Chciałbym wam przeczytać kilka wersetów, rozpoczynając od wersetu 8 do 11, ale 10 jest tu kluczowym wersetem. Przeczytam od 8 do 11. A wtedy zostanie objawiony ten człowiek bezprawia, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia, którego przyjście jest według działania szatana we wszelkiej mocy i znakach i cudach kłamstwa i we wszelkim zwodzeniu niesprawiedliwości wśród tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni. Werset 11. I dlatego, że nie chcą przyjąć miłości prawdy, Bóg posyła im działanie błędu, aby uwierzyli kłamstwu. Pan powiedział nam, że na końcu wieku będzie taka sytuacja, w której pośle działanie błędu i będzie tak, aby uwierzyli kłamstwu i każdy uwierzy kłamstwu. I tak jest dzisiaj, przynajmniej w pewnym stopniu. Trudno uwierzyć w cokolwiek, co jest powszechnie rozgłaszane. Coś się za tym kryje, święci. Jednakże źródłem jest nieprzyjmowanie miłości prawdy. Mam nadzieję, że wszyscy odpowiemy. O, Panie, daj mi miłość prawdy. Umiłowanie prawdy. Panie, uczyń to dla całego swojego odzyskiwania. Uczyń to wśród całego swojego ludu na całej ziemi, abyśmy kochali prawdę lub odnów naszą miłość do prawdy. Och, znowu modlę się, aby wszyscy święci, którzy są rodzicami w wieku 40 i 30 lat, och, aby kochali prawdę. Święci w wieku 20 lat, młodzi dorośli wśród nas, młodzi pracujący święci, nawet wszyscy studenci. Musimy modlić się o studentów, ponieważ dzisiaj na ich uniwersytetach to, czym tak właściwie się ich przesyca, jest kłamstwem. Kłamstwem. Wszystko, co pochodzi z szatana, jest kłamstwem. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wszyscy nasi licealiści, Mam nadzieję, nawet, że wszyscy nasi licealiści słuchając tego słowa powiedzą: Panie, daj mi kochać prawdę, że wszyscy będziemy ukonstytuowani jako filary i podstawa prawdy. Aby boska rzeczywistość świadczyła o tym, gdziekolwiek jesteśmy, w wielu miastach, w wielu krajach, na całym świecie, ponieważ są tam poszukujący, są tam wciąż poszukujący, wielu poszukujących. Przejdźmy do planu. Znacie ogólny temat tej konferencji, który brzmi: znać prawdę, być całkowicie oddani prawdzie. O, przepraszam, zacząłem czytać tytuł pierwszego poselstwa. Tytuł ogólny brzmi: musimy znać prawdę i być jej całkowicie oddani, aby podtrzymać jej niepodważalność i dawać jej świadectwo w obecnym złym wieku. A w tym poselstwie przechodzimy do szczególnego punktu, bardzo ważnego punktu, właściwie to do jednego z najważniejszych punktów całej tej konferencji, a jest nim: być ukonstytuowanym prawdą. To, czy Kościół jest prawdziwie filarem i podstawą prawdy, zależy od nas wszystkich, drodzy bracia i siostry, od nas wszystkich, którzy jesteśmy ukonstytuowani prawdą. Zależy to od ukonstytuowania prawdą każdego z nas. Tytuł poselstwa trzeciego brzmi: być ukonstytuowanym prawdą oraz całkowicie oddanym drodze prawdy i szerzeniu prawdy ze względu na zwieńczenie boskiej ekonomii. W najważniejszych stwierdzeniach, nie wiem, czy je wydrukowaliście, te najważniejsze stwierdzenia, trzecie najważniejsze stwierdzenie zgadza się z tym poselstwem. Przeczytam to. Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli ukonstytuowani boską prawdą oraz całkowicie oddani drodze boskiej prawdy i szerzeniu prawdy. Tak więc najpierw potrzebujemy ukonstytuowania. Dobrze, przejdźmy do planu. 1. Zamiarem Boga w Jego ekonomii jest udzielić wybranym przez siebie wierzącym Chrystusa wraz z całym Jego bogactwem w celu ukonstytuowania ciała Chrystusa, Kościoła, które wyrazi przetworzonego i zwieńczonego trójjednego Boga. Mówimy tutaj o Bożej ekonomii. Bożej ekonomii. Jego zamiar i Jego ekonomia. A Bożym pragnieniem jest mieć ciało dla Chrystusa. Wyraz w tym wszechświecie. Jak to się dzieje? Przez Jego ekonomię. Jego ekonomia jest kwestią udzielania. Ale udzielaniem czego? Udzielaniem. Udzielaniem bogactw Chrystusa. Wypełnienie Bożego zamiaru zależy od tego, czy każdy z nas przyjmuje udzielanie bogactw Chrystusa i nimi się raduje. Jednak w rzeczywistości, w praktyce, święci, ma to wiele wspólnego ze Słowem Boga, z Biblią, z naszym codziennym przychodzeniem do Pana w Jego Słowie, z naszą otwartością na Niego, przyjmowaniem Go. Potrzebujemy Słowa, ale święci, mam nadzieję, że postaracie się jak najlepiej, aby źle nie zrozumieć tego, co mówię. Ukonstytuowanie nie jest zaledwie posiadaniem porannego ożywienia. Ukonstytuowanie nie jest zaledwie radowaniem się jednym czy dwoma wersetami i przeczytaniem niewielkiej ilości posługi, może ze świętego słowa, na poranne ożywienie. I proszę, znowu, nie zrozumcie mnie źle. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy. Potrzebujemy codziennie. Potrzebujemy nawet, aby zbudować taki nawyk. Ale jest możliwe, że radujemy się zaledwie natchnieniem, a nie doświadczamy ukonstytuowania, że zyskujemy zaledwie niewielkie zaopatrzenie na cały dzień, bracia i siostry. Nie jest to filar i podstawa prawdy. Potrzeba czegoś więcej, aby być ukonstytuowanym jako filar i podstawa prawdy. Potrzeba więcej. A jak zobaczymy w kolejnych punktach, potrzebujemy zapłacić cenę. Zaangażowany jest w to koszt. Punkt drugi. Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli ukonstytuowani prawdą. Tutaj, święci, przechodzimy do głównego brzmienia tego poselstwa. Mamy tutaj werset z 1 Jana 2:4. Ten, kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie przebywa w nim prawda. Widzimy tutaj coś na temat ukonstytuowania. Jeśli powiemy, znam go, ale nie zachowujemy jego słowa, jego żywych przykazań, ponieważ ten, którego znamy, jest żyjącym Bogiem i przemawia do nas, wypowiada swoje słowo, wypowiada do nas swoje słowo. Ale jeśli nie podążamy, jeśli nie zachowujemy, jest później sekcja na temat posłuszeństwa prawdzie. Jeśli nie podążamy za Słowem, wówczas nie chodzimy w prawdzie. A jest tutaj napisane, i nie przebywa w nim prawda. Nie ma w nim rzeczywistości. Boska rzeczywistość nie została w nim ukonstytuowana. Tak więc, jeśli powiemy, że znamy Boga, musimy pozwalać, aby Jego Słowo w nas mieszkało. I wbudowało się w nas po to, aby się w nas ukonstytuowało. Nie jest to zaledwie natchnienie, małe zaopatrzenie na cały dzień. Nawet nie jest to zaopatrzenie, które nam pozwala powiedzieć coś na spotkaniu Kościoła. Jest bardzo prawdopodobne, że po zakończeniu spotkania Kościoła cokolwiek przyjęliśmy, wyparuje. Potrzebujemy ukonstytuowania. To coś głębszego. Potrzebujemy, aby to Słowo w nas działało. Punkt A. Jeśli jesteśmy ukonstytuowani prawdą, oznacza to, że wbudowany w nas został wewnętrzny pierwiastek boskiego objawienia, który stał się naszym budulcem, naszą wewnętrzną istotą, organiczną konstytucją. Pierwszy odnośnik biblijny tutaj pochodzi z 1 Jana 1:8. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie przebywa w nas prawda. Nawet w pierwszym liście Jana, którego tematem jest życie, gdzie Jan podkreśla społeczność życia, wspomina prawdę, ale w bardzo praktyczny sposób. Święci, co to jest prawda? Wiecie, kolejna definicja prawdy jest taka, że prawda jest uświadomieniem sobie i wyrazem światła. Gdy Boże światło do mnie dociera, staje się dla mnie prawdą, światłem. Bóg jest światłem. A w poselstwie drugim słyszeliśmy na temat wyprowadzenia się z siebie samych poprzez uświęcenie w prawdzie. Wyprowadzamy się z siebie, a wprowadzamy Boga. Ale kim jest ten Bóg? Ten Bóg jest światłem. I gdy On na nas świeci, świeci zazwyczaj w jednym z dwóch dziedzin. Albo zaświeci, aby nam pokazać, kim On jest. O, bogactwa. Widzimy więcej bogactw. Lub świeci na nas, aby pokazać nam, kim jesteśmy. Jak w tym wersecie, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu. W tych ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, przynajmniej raz, dwa, gdy radowaliśmy się Panem w Słowie, czy było też świecenie? Czy było tam trochę świecenia poprzez Słowo na temat naszej mowy? Może naszego nastawienia, naszych myśli? Czy Pan na nas świecił? Jeśli tak, a my wyznaliśmy, Panie, zgrzeszyłem. Właściwie to światło wnosi nas w boską rzeczywistość i możemy chodzić w świetle. Również chodzić w prawdzie. Wówczas to, co jest w Słowie, nie jest dla nas doktryną, ale jest w rzeczywistości światłem i staje się właściwie moją prawdą, prawdą we mnie ukonstytuowaną. Potrzebujemy, jak zobaczyliśmy w poselstwie drugim, jakże święci potrzebujemy, aby Słowo Boga nie było dla nas niczym doniesienia prasowe, które po prostu przeczytaliśmy, ale niczym telewizja transmitująca wewnątrz nas obrazy, abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. A jest to coś, czego nasze oczy nie będą w stanie zapomnieć. Zobaczyliśmy to i wpływa to na nas, nawet na całą naszą istotę, na całe nasze życie. Oznacza to święci, że kiedykolwiek przychodzimy do Słowa, potrzebujemy światła. Potrzebujemy światła. Musimy dotknąć Słowa w Słowie. Potrzebujemy, aby Słowo stało się dla nas Duchem. A jest to, wiecie, ostatni element zbroi. Jest to właściwie miecz Ducha, który to Duch jest Słowem Boga. Efezjan 6 zaczyna się prawdą, a kończy słowem. Ale potrzebujemy Ducha Słowa, aby działało, aby w nas działało. Wówczas Duch, którego nazywamy Duchem Rzeczywistości, może nas wprowadzić w rzeczywistość. Nie powinniśmy traktować tego doświadczenia, świecenia Pana w sposób negatywny. Właściwie to On usuwa przeszkody, które są w nas. A wówczas w ciągu dnia, święci, żyjemy w tej rzeczywistości. A Duch chce użyć każdą sposobność, każdą rozbieżność, każdy mały sztorm, który się pojawia, niezależnie czy jest to w naszym życiu rodzinnym, naszym życiu małżeńskim, w pracy, w szkole. Każda sytuacja jest dla Pana jako Ducha Rzeczywistości sposobnością do tego, aby nas wprowadzić w więcej rzeczywistości, aby zastosować wobec nas każde słowo, które rano przyjęliśmy, aby w głębszy sposób w nas je wbudować, a nawet aby przez to słowo uczynić co? Usunąć z naszego wnętrza wiele rzeczy, które powinny być usunięte. Jak zobaczyliśmy, słowo prawda ma dwie funkcje. Po pierwsze, uwalnia nas. Uwalnia od czego? Z wielu rzeczy. Uwolnić nas z grzechu, więzów grzechu, uwolnić od pewnego rodzaju myślenia, na które wpłynął Bóg tego wieku. Potrzebujemy uwolnienia. A potem czego potrzebujemy? Uświęcenia. Nie tylko oddzielenia od tych wielu dzielących czynników, które widzieliśmy w drugim poselstwie, ale również czego? Przesycenia trójjedynym Bogiem, aby była rzeczywistość we wnętrzu naszej istoty. Mamy boską rzeczywistość. B. Solidna prawda, która zostaje w nas ukonstytuowana, staje się w nas stałym i trwałym pokarmem. Kiedy mamy doświadczenia, które przed chwilą opisałem, gdzie Pan świeci, gdzie wyznajemy, gdzie Pan może pójść w nas głębiej. Prawda ta, która do naszego wnętrza została udzielona, stanie się trwałym pokarmem. Te doświadczenia wyposażają nas, abyśmy mogli udzielać innym. Mamy tutaj werset z 1 Tymoteusza 4:6. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmiony słowami wiary i dobrej nauki, za którą ściśle podążałeś. Nie jest tutaj powiedziane, że jesteśmy dobrym sługą, a następnie karmimy innych. Najpierw jest powiedziane, że jesteśmy dobrym sługą, karmionym słowami prawdy wiary. Oznacza to, że najpierw zostaliśmy nakarmieni. Słowo stało się rzeczywistością najpierw dla mnie, a dopiero potem mogę być dobrym sługą i Ciebie nakarmić. To właściwie święci Pozwoli nam być tymi, którzy dają pokarm we właściwym czasie. O, obyśmy mogli być przez Pana znalezieni jako wierni, gdy powróci. Wiecie, zobaczyliśmy to w zeszłym roku podczas konferencji w Dzień Pamięci Narodowej na temat sytuacji na świecie, Pańskiego przyjścia. Gdy On powróci, czy znajdzie nas jakich, dających pokarm we właściwym czasie? Gdzie możemy zyskać ten pokarm? Poprzez te wszystkie doświadczenia, podczas trwania całego naszego życia, poczynając od codziennego przychodzenia do Pana w Jego Słowie. Ale to nie jest tylko to. To nie jest tylko kwestia podzielenia się tym, co przeczytałem, czym się radowałem w porannym fragmencie w Świętym Słowie. Jest to w rzeczywistości boska rzeczywistość wbudowana w nas, która staje się trwałym pokarmem. C. Jeśli prawda zostanie w nas wbudowana i ukonstytuowana w naszej istocie, będziemy w stanie chronić interesy bogactw boskości Boga oraz to, co On uzyskał w swoim zwieńczeniu. Podane tutaj wersety z Objawienia 21 dotyczą ściany otaczającej Nową Jerozolimę. To wielki mur, który chroni interesów Boga, z bramami pozwalającymi wejść tylko temu, czemu powinny pozwolić wejść. Święci, potrzebujemy muru, potrzebujemy wysokiego muru. Praktycznie odbywa się to poprzez ukonstytuowanie prawdą. W Psalmie 48 psalmista mówi o wejściu na górę Syjon. Jak pięknie wzniesiona jest góra Syjon, radość całej ziemi. Potem mówi o wejściu na górę Syjon. Okrążcie ją i rozważcie jej wały ochronne. Wały ochronne. To są wały ochronne. Wiecie, czym są wały ochronne? Wały ochronne są murem obronnym. Murem obronnym. Miasto Jerozolima miała wały ochronne. Nowa Jerozolima ma mur, który jest tak wysoki. Bracia i siostry, wszyscy potrzebujemy muru. Każdy kościół potrzebuje muru. Każdy święty potrzebuje muru. A dzieje się to dzięki temu, że prawda wbudowuje się w nas. Ale czy jest tutaj mur? Czy jest tutaj mur? Czy jest mur otaczający naszych studentów? Studenci święci, czy przez prawdę macie wbudowany mur z bramami, które pozwalają wejść tylko temu, czym powinny pozwolić wejść? Czy też wszystko wchodzi poprzez media społecznościowe, poprzez gazety, poprzez rzeczy na miasteczku studenckim? Och, bracia i siostry, potrzebujemy muru, aby chronić interesy Boga, chronić interesy Boga na ziemi. Kościół musi być filarem i podstawą prawdy. Filarem i podstawą prawdy. Podstawą jest fundament tego muru. Potrzebujemy wybudować wały ochronne prawdy, aby chronić interesów Boga. A spoczywa to na każdym z nas, drodzy bracia i siostry. Wiecie, w naszej historii wydarzyło się to, gdy byłem studentem. Miała miejsce taka sytuacja, w której nawet brat Lee powiedział nam po fakcie, iż odczuł, że w pierwszych latach pańskiego odzyskiwania w tym kraju wykonał dobrą pracę, aby założyć fundament życia, ale nie zwrócił zbyt wiele uwagi na przygotowanie świętych w prawdzie. I rzeczywiście, jego odpowiedzią na tę kwestię była seria poselstw nazwana Poselstwa na temat prawdy, które chciałbym świętym polecić. Poselstwa na temat prawdy. Pozwólcie, że przeczytam 2,5 akapitu z tej książki. Mówi na stronie 21. Przypuśćmy, że pewien brat, którego Pan bardzo używa w odzyskiwaniu, powstaje na spotkaniu i wymaga, aby święci oddali mu cześć. Natychmiast ktoś, nawet nastoletnia siostra, kocham to, powinna mu odpowiedzieć, a przestał mówić i powiedzieć, nie możemy przyjąć tego złego ludzkiego przemawiania, ponieważ sam siebie czynił on bożkiem, prosząc nas, abyśmy oddali mu cześć. W przeszłości był pomocą w pańskim odzyskiwaniu, ale teraz jego przemawianie jest wypowiedzią szatana. Kocham Pana, kocham odzyskiwanie i kocham tego brata, ale jestem pod oświecającym niebiańskim światłem i przyjęłam prawdę, że nie możemy nikomu oddawać czci, nawet komuś, kto nam najbardziej pomógł. Coś takiego nie jest zgodne z prawdą, ale zgodne z kłamstwem szatana. Kościół w pańskim odzyskiwaniu musi być pełen życia i mocny w prawdzie. Kościół jako filar składa się z nas wszystkich, dlatego też nawet młoda siostra musi znać prawdę. Z tego też powodu zachęcam wszystkich, zwłaszcza młode osoby, aby weszły w słowo. Nawet nastolatki. Tak się cieszę, tak jestem wdzięczny, że w 1984 roku brat Lee przedstawił nam tę sprawę podczas letniej szkoły prawdy. Jakim zbawieniem to było dla nas? Sposobem dla młodych ludzi, aby zyskali prawdę. I tych sześć głównych tematów, które są pomocą nie tylko dla młodych ludzi, ale również dla nas, kładą fundament tych kluczowych tematów we wszystkich młodych ludziach. Pełne Boże zbawienie. Następnie trójjedyny Bóg i osoba i dzieło Chrystusa. To drugi poziom. Poziom trzeci to dwa duchy. Boski duch i ludzki duch. Poziom czwarty jest na temat życia, poznania i doświadczenia życia. Poziom piąty to Kościół. Wizja i budowanie Kościoła. I poziom szósty to Biblia, Słowo Boga. Pamiętam, gdy po raz pierwszy zostało to poruszone i próbowaliśmy wnieść to brzemię do Kościoła. Niektórzy rodzice powstali i przyszli do nas i powiedzieli, bracia, czyż nie byliście tymi, którzy nam powiedzieli, że powinniśmy unikać przedwczesnego poznania? Czy nie było to przesadą, aby uczyć nasze 11-letnie dzieci na temat pełnego Bożego zbawienia? Nie mieli zbyt wiele problemów na temat pełnego Bożego zbawienia, ale podczas tych lekcji mówiliśmy na temat prawnego i organicznego odkupienia. W organicznym odkupieniu, nie tylko odrodzeniu, odnowienie i uświęcenie. Mówimy na temat upodobnienia i uwielbienia. Powiedzieli, och, to za wiele. A potem poziom drugi, skierowany do 8-latków. Czy zamierzacie nauczać ich na temat trójjedynego Boga? Współzawierania? Zauważyliśmy jednak, bracia i siostry, że właściwie każdy ma zdolność przyjęcia prawdy. Oczywiście są pewne tematy, które być może dla młodszych nie będą omawiane od razu. Tak naprawdę zależy to od tego, w jaki sposób prezentujemy prawdę. Musimy się uczyć, musimy rozwijać umiejętność nawet tego, jak prezentować prawdę wszystkim rodzajom ludzi, wierzącym i niewierzącym, młodszym i starszym. Chwała Panu za letnią szkołę prawdy. Właściwie to wierzę, że szkoła prawdy stała się błogosławieństwem w wielu miejscach na całej ziemi. I prawdopodobnie nawet bardziej błogosławieństwem dla usługujących świętych niż dla młodych osób, ponieważ usługujący święci w ich wysiłkach nad słowem i próbach prezentowania prawdy zdobyli więcej, zyskali więcej. Tak więc chwała Panu. Ale święci wszyscy niesiemy odpowiedzialność. Jak wspomniałem, sytuacja ta wydarzyła się w latach 70. Wyglądało na to, że przynajmniej w niektórych przypadkach przywiązywaliśmy więcej wagi do osoby niż do prawdy, a następnie przyzwalaliśmy na rzeczy, które ta osoba wypowiedziała. Ale nauczyliśmy się wielkiej lekcji. Musimy stać w prawdzie. Punkt D. Każdy zbawiony człowiek powinien mieć pełne zbawienie, pełną świadomość prawdy, wszystkich rzeczywistych rzeczy objawionych w Słowie Bożym. E. Pełne poznanie prawdy to gruntowne jej zrozumienie, to pełne uznanie i docenienie rzeczywistości wszystkich duchowych i boskich rzeczy, które otrzymaliśmy przez wiarę. Teraz wiem, święci, że niektórzy mogą być onieśmieleni i powiedzieć, o, pełnia prawdy. Nie mam pełni prawdy, święci. Pragnieniem Boga jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy. I wówczas ten Bóg z tym pragnieniem wcielił się i stał się duchem rzeczywistości, aby nas wprowadzić we wszelką rzeczywistość. Po prostu wejdźcie w Słowo. Wejdźcie w Słowo. Wejdźcie w posługę Pisma, które otwierają Słowo. I potem otwórzcie się na Pana, na Jego prowadzenie. On nas poprowadzi. On zaprowadzi nas tam, gdzie powinniśmy być. Zaufajcie Mu w tym. F. Słowo Pana, Jego prawda, zawarte jest w Biblii. Ale Biblia wymaga właściwej interpretacji. Po to właśnie mamy studium życia. Chwała Panu za studium życia. Chwała Panu za studium życia. Niektórzy z nas drwili lub urągali nam, mówiąc, och, ci ludzie, oni zastępują Słowo Boga tym studium życia. Nie słuchajcie takich bzdur. Nie. Studium życia otwiera przed nami Słowo. Jest to niczym otwarcie kopalni i wówczas kopiemy w niej, aby znaleźć coraz więcej i więcej bogactw. W rzeczywistości, przynajmniej moje świadectwo jest takie, że studium życia pomogło mi jeszcze bardziej kochać Słowo, doceniać je, a nawet uczyć się tego, jak studiować Słowo. Pamiętam, że gdy jako młody pracujący brat kończyłem swój stopień naukowy. Podjąłem pracę w Nowym Jorku i miałem przynajmniej od 45 do 60 minut, aby dojechać metrem. Ludzie powiedzieliby transportem publicznym. Codziennie rano moją praktyką było, aby w jedną stronę czytać Biblię. Po prostu czytać, czytać, po prostu czytać Biblię. W drodze do domu po prostu czytałem. Czytałem studium życia. I muszę powiedzieć, że być może to trochę krótko, nie studiując, ale przynajmniej czytałem, kładąc fundament w spojrzeniu na Bożą ekonomię. Doceniam te dni. Później, gdy Pan osobiście mnie powołał, abym służył pełnoetatowo, pamiętam, każdego dnia poświęcałem czas na to, by studiować Słowo. Tak właściwie to nasz brat Lee powiedział nam, nie było wówczas pełnoetatowego szkolenia i nasz brat udzielił drobnych wskazówek tym, którzy mieli prowadzenie, aby porzucić pracę w pełnym wymiarze, aby służyć w pełnym wymiarze. Powiedział nam każdego dnia 4 godziny w Słowie. To właśnie nam powiedział, z pomocą studium życia. Tak więc zrobiliśmy. Nie wiedzieliśmy wiele, ale po prostu szliśmy do Słowa i radowaliśmy się nim. I czytaliśmy studium życia, studiując Słowo. I chciałbym wam powiedzieć małe świadectwo. A moje serce jest tak bardzo z tymi młodymi, pełnoetatowymi pośród nas, młodymi usługującymi. Mam nadzieję, że każdy poświęci czas codziennie rano na studium lub słowo, tak dużo jak to tylko możliwe, studiując przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli to możliwe, w ciągu tygodnia. Bądźcie ostrożni, drodzy święci. Bądźcie ostrożni, aby was nie rozproszyła praca, abyście nie zostali pochwyceni przez pracę do tego stopnia, iż zapomnicie o zaopatrzeniu w słowie. W rzeczywistości, ze względu na naszą służbę, ze względu na naszą skuteczność naszej pracy, to naprawdę zależy od naszego ukonstytuowania w prawdzie. W każdym razie pamiętam, gdy studiowałem Księgę do Rzymian i czytałem rozdział 5 listu do Rzymian. I może wam przeczytam to, ten werset. Tak więc Rzymian 5:1-2 mówi, tak więc będąc usprawiedliwieni z wiary, mamy pokój ku Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego też uzyskaliśmy dostęp wiarą do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się z powodu nadziei, chwały Boga. Tak wiele tu punktów, święci, tak wiele punktów. usprawiedliwienie, wiara, pokój, znowu wiara, łaska, a nie tylko łaska, lecz stanie w łasce i chwała. Tylko w tych dwóch wersetach. I pamiętam, gdy otwierałem wersję odzyskiwania listu do Rzymian, patrząc na wersety krzyżowe, a częścią mojego studiowania było, aby przejść przez każdy z nich. Przechodziłem przez każdy werset krzyżowy. I kiedy otwieramy wersety krzyżowe do słowa łaska, wiecie, co tam można znaleźć? Myślę, że może być tam 27 wersetów na temat łaski. Pamiętam, gdy je czytałem, modląc się nad każdym z tych wersetów. Święci, nawet ten jeden werset, nie zaledwie przypis. Wiem, że święci cieszą się przypisami, ale nawet wersety krzyżowe wskazują na inne wersety w Piśmie dotyczące tego samego punktu. To byłoby wspaniałym ukonstytuowaniem. Stałoby się wewnątrz nas wielkim ukonstytuowaniem w prawdzie. Musimy ponieść koszt poznania prawdy. Musimy ponieść koszt poznania prawdy. To Księga Przysłów 23:23. Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Święci, musimy kupować prawdę. Wskazuje to, że aby mieć rzeczywistość, boską rzeczywistość, budowaną w naszą istotę, tak aby Kościół stał się filarem i podstawą prawdy, wymaga to poniesienia kosztu. Tak więc nie jest to zaledwie kwestia czytania. Nie jest to też kwestia nawet zapamiętywania i recytowania. Nigdy nie powinniśmy mieć błędnego przekonania, że gdy tylko możemy wyrecytować werset lub niektóre, może coś z tego planu. Możecie zapamiętać cały ten plan i go wyrecytować, ale to wcale nie oznacza, że jesteś ukonstytuowany prawdą. Czy to pomaga? Z pewnością. To wnosi coś w nas, skarb do naszego wnętrza, który Duch Święty może tchnąć w nas. Duch Święty może mówić do nas i nas ożywić, abyśmy mieli boską rzeczywistość, ale nie zatrzymujcie się. 1. Musimy zagłębić się we wewnętrzne znaczenie Pisma Świętego, aby dowiedzieć się, co Pan mówi i czego pragnie. 2. Nie mamy prawa niczego wymyślać. Odkrywamy raczej to, co jest w Biblii. 3. Kiedy zapoznamy się już z prawdą, wciąż musimy doświadczać Chrystusa, aby stał się On naszą rzeczywistością. W ten sposób, kiedy będziemy rozmawiali z ludźmi, nie przekażemy im wiedzy ani doktryn, lecz usłużymy im Chrystusem. Tutaj przechodzimy do bardzo istotnego punktu. Jakiego? Potrzebujemy doświadczać Chrystusa, aby stał się dla nas rzeczywistością. Nie jest to tylko kwestia czytania słowa, uczenia się słowa, nawet recytowania go. Potrzebujemy Chrystusa jako słowo, żywe słowo, aby uczynił sobie dom w naszych sercach, aby w nas mieszkał, aby mógł nas wprowadzić w rzeczywistość tego słowa. To doświadczenie, przez które przechodzimy, jest tym, co wbudowuje go w nas. Wówczas mamy duchową rzeczywistość. Tak więc, święci, musimy ponieść koszt. I powiedziałbym przynajmniej w dwóch kwestiach. Po pierwsze, czas. Musimy spędzać czas. Spędzać czas w Słowie. Spędzać czas czytając Słowo. Spędzać czas czytając studium życia. A potem powracać do Słowa i modlić się. Ale musimy też ponieść koszt życia naszej duszy. W naszym codziennym życiu, gdy Duch mówi z powrotem te słowa do nas, w tym czasie, gdy jesteś w pracy i ludzie rozmawiają na temat szefa za jego plecami, za jej plecami, a potem narzekają na środowisko pracy. I my także jesteśmy niezadowoleni i chcemy coś powiedzieć, ale wewnątrz nas jest to ciche przemawianie. Nie, nie, zbyt pospolite, zbyt pospolite. Nie, mów prawdę, podziel się prawdą z sąsiadem. Może to słowo nagle pojawia się w nas. Jesteśmy nawet zaskoczeni, ale Duch nam nie pozwoli. Co się tutaj dzieje? Co się dzieje? Jesteśmy uwolnieni. Zostajemy uświęceni przez prawdę. Dlatego, gdy powiemy Amen, jeśli w naszym doświadczeniu, w naszej sytuacji jesteśmy posłuszni prawdzie, naprawdę zostaniemy wbudowani w boską rzeczywistość. Ale to wymaga, aby ponieść koszt. Tak jak Mateusza, musimy kupować olej, musimy kupować ducha. W objawieniu Pan radzi nam, abyśmy kupili u Niego co? Złoto, szaty, balsam do oczu, które w rzeczywistości reprezentują Ojca, Syna i Ducha. Kupujemy trójjednego Boga, Jego esencję. Ale gdzie znajdziemy Jego istotę? Jest ona w Słowie Bożym. Im więcej przyjmujemy Słowa, tym więcej doświadczymy zaopatrzenia, aby powiedzieć Amen. Duch będzie do nas mówił i udzieli zaopatrzenia. Ha! Musimy uwolnić się od ścigania się po powierzchni boskiej prawdy i współpracować z Panem, trudząc się wraz z Nim, aby zanurzyć się w głębię prawdy dotyczącej Jego cudownej nowotestamentowej ekonomii. Och święci, abyśmy wszyscy się modlili, Panie, wybaw mnie od ścigania się po powierzchni, wnieś mnie głębiej, wnieś głębiej, chcę znać prawdę. 1. Ci, którzy są ukonstytuowani prawdą, są wielkim błogosławieństwem dla Kościoła. Znamy to, doświadczamy tego. Mamy pośród nas świętych, którzy nawet gdy nie mówią, ale są na spotkaniu. Mamy odczucie, że wszystko jest stabilne. Mamy takich świętych, bracia i siostry, którzy są ukonstytuowani prawdą, którzy w każdym czasie mogą powiedzieć krótkie słowo z wnętrza ich ukonstytuowanej istoty i są zaopatrzeniem. To jak dwa filary, które są przed świątynią w Starym Testamencie. Które, czy znacie te dwa filary, które tam stoją przed świątynią? Jakie jest ich imię? Jachin i Boaz. Filary mają imiona. Jachin oznacza ustanowić, a Boaz siłę. Kiedy mamy pośród nas takich świętych, nawet na naszym spotkaniu grupy w kościele miejscowym, sytuacja jest stabilna, sytuacja jest ugruntowana. Potrzebujemy więcej takich świętych. Każdy kościół miejscowy potrzebuje takich świętych, każde państwo. Cóż to za błogosławieństwo? Jakimże błogosławieństwem są tacy święci dla całego kościoła? 3. Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli całkowicie oddani drodze boskiej prawdy. W poselstwie pierwszym mówiliśmy na temat bycia bezwzględnie oddanym prawdzie. Tutaj coś nieco innego. Być bezwzględnie oddanym drodze boskiej prawdy. Co to jest droga boskiej prawdy? Opiera się na 2 Piotra 2:2. I wielu podąży za ich wyuzdaniem i z ich powodu będzie się urągać drodze prawdy. Święci, czyż drodze prawdy nie urąga się w obecnych czasach? A droga prawdy to ścieżka życia chrześcijańskiego, zgodnego z prawdą, czyli rzeczywistością, treści Nowego Testamentu. Święci, jeśli pragniemy prowadzić życie chrześcijańskie zgodnie z prawdą, jeśli prowadzimy swoje życie na tej ścieżce, będzie się nam urągać. Zostaniemy zaatakowani wcześniej czy później. Wiecie, chciałbym wam przeczytać ten werset 2 Piotra 2:2. Możemy nie znać go zbyt dobrze, ale chciałbym wam przeczytać przypis. Dobrze. Drugi Piotra, rozdział 2. Werset 2, przypis 2 do słowa urągać drodze prawdy. To jest ścieżce życia chrześcijańskiego zgodnego z prawdą, czyli z rzeczywistością treści Nowego Testamentu. Tak naprawdę to zdanie w naszym punkcie A. Drogę tę określa się też innymi nazwami, zależnie od jej rozmaitych cnót. Na przykład prosta droga, droga sprawiedliwości, droga pokoju, droga zbawienia, droga Boga, droga Pana i droga. Szkaluje się ją, nazywając drogą herezji. Pozostałe punkty są tak naprawdę oparte na tym przypisie. Święci, słyszeliśmy i jest możliwe, że jako wierzący możemy nie być bezwzględnie oddani prawdzie. W rzeczywistości idziemy na kompromis z prawdą. Właściwie to staramy się poprawić prawdę. Prawda powinna być niczym filar. I nie powinno być tak, że jeśli chcę być bliżej prawdy, to ruszę ten filar, aby był bliżej mnie. Nie. Prawda, filar jest niewzruszony. Powinienem przystawić swoje krzesło bliżej filara. Powinienem przybliżyć się do filara, a nie przybliżać filar do siebie. Nie próbować poprawiać prawdy, aby zgadzała się z moją sytuacją. Dlaczego? Nie chcę obrażać ludzi. A zobaczyliśmy, iż jest możliwe iść na kompromis z prawdą ze względu na związki, z powodu strachu przed człowiekiem. Z jakiego powodu? Wygody. Z powodu komfortu. Z powodu własnego ja. Lub z powodu jakiegoś możliwego zysku. Werset, który tutaj mamy, ale pozwólcie mi najpierw przeczytać punkt B. B. Droga prawdy to prosta droga. Podążać prostą drogą to prowadzić prawe życie, które jest pozbawione spaczenia i niewłaściwych tendencji. Werset tutaj jest z 2 Piotra 2,15 na temat Balaama. Wiecie, że Balaam nie obrał właściwej drogi, zbłądził. Dlaczego? Ponieważ miał motyw zdobyć coś. Drodzy święci, jest możliwe, że ze względu na zysk lub stratę w naszym życiu, w pracy, możemy nie być zbyt bezwzględnie oddani drodze prawdy. Liczymy się z jakimś kosztem. Musimy obrać prostą drogę. Musimy obrać drogę prawdy i być bezwzględnie oddani drodze prawdy. C. Droga prawdy to droga sprawiedliwości. Podążać drogą sprawiedliwości, wprowadzić życie, które jest w porządku zarówno wobec Boga, jak i człowieka. Życie, które pod względem sprawiedliwości może przyjąć Boży sąd, związany z Jego rządami ze względu na Jego Królestwo Sprawiedliwości. Droga prawdy jest drogą sprawiedliwości. Wiem, że dla niektórych może to brzmieć trochę zbyt trudno, ponieważ żyjemy w takim państwie, społeczeństwie, które urąga prawdzie, jak już wcześniej wspomniałem, na opak. Jest bardzo prawdopodobne, że z powodu prawdy nadejdzie prześladowanie. W niektórych krajach już tak jest, już tak się dzieje. Ale bracia i siostry, jeden z wersetów tutaj pochodzi z Rzymian 14:17. Bo Królestwo Boga to nie jedzenie i picie, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Powiem wam, że obrać drogę niepodważalności prawdy, prostą drogę, drogą sprawiedliwości, to w rzeczywistości obrać drogę pokoju i radości. Wewnętrznie możecie zostać uwolnieni. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy historię na temat niektórych męczenników w przeszłości. Wciąż pamiętam, jak brat Lee mówił na temat jednej historii. Sądzę, że było to w czasie powstania bokserów, gdzie młoda dziewczyna została zabrana na śmierć męczeńską i pewien człowiek. Wiecie, każdy był zamknięty w swoim domu i ten człowiek tylko uchylił drzwi, aby zerknąć, spojrzeć i powiedział, że jej twarz lśniła. Była jak twarz anioła. Doprowadziło go to do zbawienia. Była pełna pokoju i radości. Wiemy, że jest wiele inspirujących historii, o których słyszeliśmy i czytaliśmy. Być może nigdy nie wyobrażaliśmy sobie tego rodzaju sytuacji. Nigdy nie myśleliśmy, że moglibyśmy stanąć w obliczu prześladowań w tym, wydawałoby się, wolnym kraju. Prosta droga, droga sprawiedliwości jest drogą sprawiedliwości i pokoju i radości. D. Droga prawdy to droga. Droga. Nazwali to droga. W taki właśnie sposób w pierwszym wieku określano ludzi, którzy podążali drogą życia chrześcijańskiego. Są oni ludźmi drogi, oznaczającą pełne zbawienie Pana w Bożej nowotestamentowej ekonomii. Dzieje 9:2 mówią, a jest to na temat Saula, zanim stał się Pawłem. I poprosił go o listy do Damaszku, do synagog, aby jeśli znajdzie jakichś ludzi należących do drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, mógł przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Siostry, czy jesteście na drodze? Obierzcie drogę. Bądźcie bezwzględnie oddane drodze boskiej prawdy. Staniecie się wówczas wzorem dla waszych dzieci, wzorem dla wszystkich świętych w Kościele. Jeden, to sposób, w jaki Bóg udziela się wierzącym za sprawą Chrystusowego odkupienia i namaszczenia Ducha. Dwa, to sposób, w jaki wierzący uczestniczą w Bogu i radują się Nim. Trzy, to sposób, w jaki wierzący oddają cześć Bogu w swoim duchu, radując się Nim i podążają za prześladowanym Jezusem, będąc z Nim jedno. Kiedy to przeczytałem, pojawił mi się ten werset: niewolnik nie jest większy od swego Pana. Czy naprawdę myślimy, święci, że przez całe nasze życie będziemy unikać prześladowania, odrzucenia, urągania, którego też doświadczył nasz Pan? 4. To sposób, w jaki wierzący zostają wprowadzeni do Kościoła i wbudowani w ciało Chrystusa, aby być świadectwem Jezusa. E. Podążać drogą prawdy to oczyszczać swoją duszę poprzez posłuszeństwo prawdzie. Jest to uświęcająca prawda, którą jest Boże Słowo rzeczywistości. Święci, potrzebujemy, aby nasze dusze były oczyszczone przez posłuszeństwo prawdzie. Mamy tutaj kolejny kluczowy punkt w tym poselstwie. Pochodzi z 1 Piotra 1:22. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej, braterskiej miłości, żarliwie kochajcie siebie nawzajem z czystego serca. Są tutaj dwa przypisy, na które chciałbym, abyśmy spojrzeli. 1 Piotra 1:22. Przypis pierwszy i początek przypisu drugiego. Przypis pierwszy. Oczyszczenie naszych dusz to uświęcenie przez Ducha naszego usposobienia, byśmy prowadzili święte życie w świętej Bożej naturze. Jest to głębsze niż oczyszczenie z grzechów i oczyszczenie z grzechu. Dwa ostatnie oczyszczenia stanowią oczyszczenie naszych zewnętrznych poczynań. Pierwsze jest oczyszczeniem naszej wewnętrznej istoty, duszy. Oczyszczenie to przypomina obmycie wodą w słowie w Efezjan 5:26. Kolejny przypis do słowa dusza mówi: dusza składa się z umysłu, uczuć i woli, które stanowią także części serca. Oczyścić swoją duszę to oczyścić swój umysł, uczucia i wolę, części swojego serca od wszelkiego skalania i zanieczyszczenia. Święci, jest możliwe, że nasza dusza jest nieco zanieczyszczona, że nasza dusza uległa zanieczyszczeniu przez to, że żyjemy w obecnym wieku. Potrzebujemy więc obmycia wodą w Słowie. Potrzebujemy odnowienia naszego umysłu. Potrzebujemy, aby Słowo działało w nas. I wreszcie potrzebujemy być posłuszni temu Słowu. To oczyszczenie nie pochodzi tylko z wyznawania. Pochodzi z posłuszeństwa. Pochodzi z tego, że mówimy Amen na Jego Słowo. Wypowiedzenie amen umacnia nas do tego, aby być posłusznym Słowu. Potrzebujemy tego święci. Możemy nie być świadomi, jak wiele jest skalania przez to, co niespodziewanie weszło w nas. Przez co? Przez to, że po prostu byliśmy otwarci na media. Rzeczy, które czytaliśmy, rzeczy, które słyszeliśmy. Studenci na miasteczku uniwersyteckim są otwarci na wypowiedzi swoich profesorów, nawet w swojej klasie. Mogło to wejść i nas skalać. Rzeczy, które są w mediach społecznościowych. Bracia i siostry, potrzebujemy takiego muru, potrzebujemy takiego filtra. I dlatego święci, niektórzy z nas mogą mieć takie doświadczenie, że nie ma znaczenia to, co dzieje się w Kościele. Nie ma tam po prostu radości. Rzeczy boskie nie są już dla nas tak realne, jak były. Może tak być, dlatego, że nie przyjęliśmy światła. Dotykamy słowa, nawet nieco się radujemy, jesteśmy wierni wobec pewnych służb, żyjemy w życiu Kościoła, jednak nie przyjmujemy światła. Z tego powodu nie jesteśmy wniesieni w boską rzeczywistość. Boska rzeczywistość nie budowała się w nas. Widzicie to? A dlaczego tak jest? Podam wam 5 punktów. Pochodzą one z książki pod tytułem Poznanie życia. Dlaczego nie przyjmujemy światła? Z pozytywnej strony jest sposób na to, aby zostać oświeconym. Po pierwsze, musimy chcieć mieć światło. Musimy chcieć. Panie, chcę mieć światło. Niektórzy z nas zadecydowali, że nie chcą światła. I nie ma tutaj nic, co Pan mógłby zrobić. Po drugie, musimy być otwarci na światło. A czasami nie jest łatwo otworzyć się na światło, ponieważ mamy odczucie, co jeśli Pan dotknie tego czy tamtego. Moja kariera, moja rodzina, moje dzieci, miejsce, gdzie żyję. Boimy się światła. Och, drodzy święci, nie bójmy się światła. Przyjdźmy do światła. Zwróćmy swoje serce do Pana, a On usunie zasłonę. Po trzecie, musimy się zatrzymać. Jeśli się zatrzymamy, otrzymamy światło. Niektórzy z nas, niczym Marta, nie potrafią się zatrzymać. Zbyt wiele się dzieje wewnętrznie i zewnętrznie. W Łukasza 10 możecie zobaczyć jej zewnętrzną aktywność. W rozdziale 11 Jana możecie ujrzeć jej wewnętrzną aktywność, jej koncepcję, opinię. Nie zrozumiała niczego, co Pan jej powiedział. Pan mówił, ja jestem zmartwychwstaniem, a ona odłożyła zmartwychwstanie o 1000 lat. Dlaczego nie doświadczamy zmartwychwstania w naszej sytuacji? Ponieważ odkładamy zmartwychwstanie. Święci, potrzebujemy się odwrócić, zatrzymać, otworzyć. Niektórzy, przykro mi to mówić, znam od lat pewnych braci, którzy nawet nie mogą przestać słuchać poselstw. Mają skłonność do pracy i widzą, przyjmują wszystko z posługi poprzez okulary pracy. Jak to wzmacnia moje brzemię w tym czy innym obszarze. Święci, bądźcie ostrożni. Nawet nasza praca dla Pana może stać się zasłoną. To dlatego po wielu latach byliśmy tak zajęci dla Pana, ale nie ma zmiany. Nie odczuwamy intensywniejszego smaku Pana, gdy kontaktujemy się z tymi braćmi. Tak wierni, tak kochający, ale tacy sami rok po roku. Och, nie chcemy tacy być. Po czwarte, nie dyskutuj, kiedy światło przychodzi. Powiedz amen na Jego słowo. I wreszcie po piąte, potrzebujemy nieustannie żyć w świetle, które przyjęliśmy. Nie tylko powiedzieć teraz amen, a potem żyć w inny sposób. Och, abyśmy oczyścili swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Święci, a jeśli nie, rezultatem tego jest to, że boskie rzeczy nie są realne, życie Kościoła nie jest realne. Jeden, oczyszczenie naszych dusz przez posłuszeństwo prawdzie sprawia, że cała nasza istota koncentruje się na Bogu, abyśmy kochali Go całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Dwa, oczyszczenie takie prowadzi do nieobłudnej braterskiej miłości, do tego, że żarliwie kochamy z serca tych, których kocha Bóg. Co to jest? Jest to życie Kościoła. Kochamy życie Kościoła, ale święci musimy przyznać, że czasami życie Kościoła nie jest tak realne. Nawet nie jest zbyt atrakcyjne, ponieważ brakuje nam boskiej rzeczywistości. Ale to może się zmienić dzięki temu, że po prostu otworzymy się na światło. Otworzymy się na światło. Ostatni punkt 4. Zwiększenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli całkowicie oddani szerzeniu boskiej prawdy. A. Ewangelia zawiera wszystkie prawdy zawarte w Biblii. Cała Biblia jest Ewangelią Bożą. 1. Jedynym posłannictwem dzisiejszego Kościoła jest głoszenie Ewangelii, której treścią jest prawda. 2. Nasze głoszenie prawdy jest głoszeniem wzniosłej Ewangelii. 3. Najwyższym szczytem Bożej Ewangelii jest to, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. B. Pan dał nam swoją drogocenną prawdę, abyśmy mogli ją szerzyć nie tylko wśród wierzących, lecz także wśród niewierzących. Każdy człowiek na ziemi musi usłyszeć prawdę. Święci, nawet ten szczyt Ewangelii, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Jest to Ewangelia. Można to mówić do niewierzących. Każda ludzka istota ma zdolność poznania prawdy. Musicie wierzyć, że są pośród was ci, którzy są otwarci, w których działa co? Działa wieczność. Jak jest powiedziane w Koheleta 3:11, włożył wieczność w serce człowieka. Tak, większość podąża w świecie pewną drogą, ale są również pośród nas poszukujący, a Pańskim zleceniem jest, abyśmy szli, bo są oni wśród nas, w naszej szkole, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, w miejscach, w których robimy zakupy, w sklepie spożywczym, u fryzjera są otwarte osoby. Obyśmy mieli brzemię, aby szerzyć prawdę w każdy sposób, wszelkimi środkami. C. Pan nakazał nam iść i czynić narody uczniami, aby obecny wiek mógł zostać zwieńczony. Święci, ze względu na zwieńczenie wieku powinniśmy rozprzestrzeniać prawdę. Myślę, że jest werset z Mateusza, którego wcześniej nie czytałem. Mateusza 24:14. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Pan czeka, aż będziemy szerzyć prawdę. D. Musimy być jedno z Panem w poznawaniu prawdy, stosowaniu jej, wypowiadaniu i szerzeniu. Abyśmy mieli takie serce, by uczyć się prawdy. Mam nadzieję, że taka będzie odpowiedź na to poselstwo. Panie, oddaję się, aby uczyć się prawdy. Chcę stosować prawdę. Oznacza to przede wszystkim, że stosujemy prawdę do samych siebie. Musimy być otwarci na ducha, stosując prawdę wobec swojej istoty, wobec swojej sytuacji, wobec doświadczenia. Nauczymy się wtedy tego, jak stosować ją wobec innych, a wówczas możemy wypowiadać prawdę i ją szerzyć. E. Jeśli chcemy dziś szerzyć Pańskie odzyskiwanie, musimy znać każdy aspekt prawdy i umieć ją objaśniać. Chciałbym zamknąć to, czytając z książki pod tytułem Szkolenie nauczycieli. Jest to społeczność Brata Lee na temat letniej szkoły prawdy, ale wierzę, że to nam pomoże, abyśmy zagłębili się w prawdę. Są to dwie ostatnie strony, 42 i 43. Właściwie kilka ostatnich akapitów. Na stronie 42 mówi, powinniśmy również mówić na sposób doświadczenia w życiu Kościoła, na spotkaniach, w społeczności, pasieniu świętych, odwiedzając innych, głosząc Ewangelię, musimy uczyć się nie mówić w sposób doktrynalny, ale na sposób doświadczenia. Przemawiając w taki sposób złapiemy dwie sroki za ogon, srokiem doświadczenia i srokiem doktryny. Wówczas ten, do którego przemawiasz, otrzyma doktrynę wraz z doświadczeniem. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się od teraz starać to praktykować. Posłudze w Pańskim odzyskiwaniu prezentujemy nasze nauczanie nie na sposób doktrynalny, ale na sposób życia. Z tego powodu studium Biblii nazywamy studium życia. Jednakże, mimo iż nie podkreślamy doktryny, nasz sposób nauczania zawiera wiele doktryn. Każde poselstwo naszego studium życia Pisma Świętego przekazuje pewną ilość doktryny. Jednak wrażenie, jakie wywiera na czytelniku, nie jest odczuciem doktryny, ale doświadczenia i radowania się Bogiem, Chrystusem i Duchem. Ostatecznie człowiek istotnie uczy się jakiejś doktryny, ale doświadcza jej. Jest to doświadczalna doktryna, doktryna, której uczymy się poprzez doświadczenie. Wierzę, że nauczanie podczas letniej szkoły prawdy będzie dla Ciebie dobrą sposobnością, aby się czegoś nauczyć. Jeśli starasz się przekształcić każdy punkt lekcji w doświadczenie, jest to praktyczna część, którą chciałbym Wam przekazać, Ty sam uzyskasz pomoc. Możesz zdać sobie sprawę z tego, że nie wiesz, jak przekształcić się doktrynę w doświadczenie, ponieważ brak Ci doświadczenia. To Cię obnaży, a wówczas dowiesz się, gdzie jesteś. Zobaczysz, że możesz znać wiele rzeczy w formie doktryny. Nie znasz ich jednak w doświadczeniu. Wówczas, gdy przygotowujesz lekcję, możesz zacząć sprawdzać siebie co do doświadczenia. Punkt po punkcie. Możesz pytać siebie, czy mam doświadczenie w tej kwestii? Czy moje doświadczenie jest w tej kwestii wystarczające? Czy jestem w stanie uczyć tego innych w doświadczalny sposób? Te trzy pytania są bardzo dobre, aby pytać samych siebie. Możesz wywnioskować, że Twoje doświadczenie nie jest wystarczające nawet do tego, by złożyć świadectwo, a już znacznie mniej do nauczania młodych ludzi w klasie. Spowoduje to być może, że będziesz się modlił. Panie, miej nade mną miłosierdzie. Potrzebuję więcej doświadczenia w tej kwestii. W taki sposób możesz przygotowywać samego siebie, aby nauczać każdej lekcji. Chciałbym Was zachęcić, abyście przygotowywali się nie tylko Wy sami, ale wraz z innymi, którzy będą nauczali młodych ludzi. Spotkajcie się wraz z innymi i sprawdźcie każdą lekcję punkt po punkcie zgodnie z doświadczeniem. Brat Lee zachęcił nas, abyśmy w swojej małej grupie uczyli się prawdy wzajemnie zadając sobie pytania i na nie odpowiadając. Dodatkowo praktykujcie przekształcanie punktów doktrynalnych w doświadczenie. To będzie dobrym przygotowaniem dla Was w nauczaniu na sposób doświadczenia. Jeśli tak zrobicie, letnia szkoła prawdy będzie wielką korzyścią, nie tylko dla młodych ludzi, ale dla całego Kościoła. Wierzę, że tak jest. Potrzebujemy więcej tego. Taki jest sposób na to, aby uczyć się prawdy i zagłębiać się w prawdę. F. Rozprzestrzenianie boskich praw doprowadzi do przewrócenia przez Pana wszystkiego do właściwego stanu. W świetle Księgi Izajasza 11:9 przywrócenie to nastąpi, ponieważ ziemia napełni się znajomością Jahwe na kształt wód, które pokrywają morze. Och święci, abyśmy mieli tę rzeczywistość we wszystkich kościołach miejscowych, aby wszyscy święci mieli to codzienne doświadczenie przebywania w Słowie, pozwalania Panu, by nas prowadził boską rzeczywistość. Tak bardzo, aby Kościół został konstytuowany jako filar i podstawa prawdy, trzymając się prawdy, ogłaszając Ewangelię, a w każdym mieście na całej ziemi prawda była ujawniana i jak to jest powiedziane, ziemia napełni się znajomością Jahwe na kształt wód, które pokrywają morze. Oby Pan zyskał więcej tego poprzez swoje przemawianie podczas tej konferencji. Amen. Tutaj się zatrzymam.